Proszę Państwa, to najpierw przypomnienie, że dzisiaj mija trzecia rocznica zbrodni dokonanej na 69 działaczach młodzieżowych z norweskiej Partii Pracy, którzy przebywali na wypoczynku, na obozie, na wyspie Utøya, a tego samego dnia przestępca kierujący się motywami politycznymi dokonał również zamachu bombowego w Oslo. Tam zginęło z kolei 8 osób. No i ten dzień jest w szczególny sposób od pewnego czasu czczony. Ma być czczony oficjalnie. O 18.00 donosiliśmy już zresztą o tym w naszych serwisach, że takie upamiętnienie ofiar i akcja przeciwko mowie nienawiści, przeciwko w ogóle nienawiści w życiu publicznym odbyła się na tak zwanej patelni, czyli przed stacją metra Centrum. A w naszym studiu goście Jacek Purski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Jakub Niewiadomski, członek zespołu kampanii Rady Europy Bez Nienawiści.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Panowie, to teraz tak, może najpierw o samym 22 lipca. Europejski Dzień Ofiar Przestępstw z Nienawiści. To już jest, czy dopiero ma być?
To dopiero tak naprawdę oficjalnie ma być. Nieoficjalnie zostało to przyjęte przez kampanię, przez nas, jako tak zwany dzień akcji. W ciągu roku mamy wiele takich dni akcji i koordynatorzy z centrali kampanii stwierdzili, że to właśnie będzie dobry dzień, ten 22 lipca w rocznicę tych mordów, tej zbrodni w Norwegii, że to jest dobry dzień, żeby upamiętnić te ofiary przestępstw nienawiści. Mamy nadzieję, że nasze działania do tego, żeby oficjalnie uchwalić ten dzień, żeby organizacje europejskie, takie jak Rada Europy czy agendy Unii Europejskiej, żeby ustalono, że ten dzień oficjalnie w kalendarzu europejskim jest to dzień, Europejski Dzień Ofiar Przestępstw z Nienawiści.
Można podpisać jakąś petycję w tej sprawie, od razu powiedzmy też na
tak, wstępie. Tak, to też warto dodać, że na naszej stronie beznienawiści.pl/petycja mogą Państwo znaleźć odniesienie właśnie do strony europejskiej, na której można podpisać taką petycję. Im więcej nas będzie, tym większy będzie wydźwięk, tym mamy nadzieję, że decydenci zostaną przekonani.
No właśnie, to jest dość dobry pomysł, żeby upamiętniać ofiary przestępstw z nienawiści, tak? Bo bardzo często obchodzimy Dzień Walki z Rasizmem, Dzień Walki z Przemocą Faszystowską. To są bardzo ważne rocznice, które są obchodzone na całym świecie, ale bardzo wydaje mi się istotną kwestią jest to, by pamiętać o takich zwykłych ofiarach przestępstw z nienawiści, które to przestępstwa tak naprawdę cały czas mają miejsce w naszym otoczeniu, na naszych ulicach. Nie mówimy o czymś bardzo odległym, bo czasem takie możemy stworzyć wrażenie, gdy mówimy o tragedii z Norwegii i tym brutalnym morderstwie, jakiego dopuścił się Breivik. To są przestępstwa czasem bardzo, które my często bagatelizujemy jako społeczeństwo, ale to są przestępstwa właśnie powodowane nienawiścią, które spotykają nas na co dzień. Pamiętajmy o tym, że czasem mowa nienawiści, czasem jakiś napis na murze, także poważniejsze przestępstwa, jak na przykład pobicie kogoś, to są takie początki propagowania ideologii nienawiści, którą zarażony był Breivik. I jakby w tak radykalny sposób pokazał swoje poglądy. Ale ludzie, którzy mają poglądy bardzo podobne jemu, są obok nas. Oni także manifestują, także w Polsce, oni także używają mowy nienawiści, także pokazują poglądy rasistowskie czy faszystowskie. My to spotykamy na co dzień w debacie publicznej, więc to nie jest coś bardzo, bardzo odległego, jak często zdarza nam się myśleć o tej tragedii z wyspy Utøya.
A, panie Jacku, a czy to jest tak, że Breivik rzeczywiście od mowy nienawiści do czynu tutaj taki związek przyczynowo-skutkowy bez żadnych wątpliwości można wybudować?
Zdecydowanie można taki związek tutaj wykazać. Pamiętajmy o tym, że Breivik także przygotował swój testament, bo chyba liczył także na to, że on zginie podczas tej akcji. Zostawił kilkaset stron opisu, w którym to zachwycał się różnymi organizacjami o charakterze faszystowskim i rasistowskim z całej Europy. Także pisał o organizacjach z Polski, którymi się inspirował i które były dla niego w jakiś tam sposób motywujące.
Trzeba też pamiętać,
on tam wspominał o kilku organizacjach o charakterze skrajnie prawicowym, faszystowskim. Tam już nie pamiętam dokładnie w tej chwili, o których mówił, ale wymieniał ich kilka. Więc trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jest tak, że sympatycy tego, co on dokonał, którzy oczywiście nie będą mówić wprost o tym, że pochwalają morderstwo, ale pochwalają jego ideologię. To są ludzie, których spotykamy także, chociażby czytając fora internetowe. Tak? Pytał pan o to, czy jest związek między mową nienawiści a czynami nienawiści. To bardzo często właśnie w ten sposób wygląda, że zaczyna się od mowy nienawiści, a kończy się na bardzo poważnych czynach. Świetnym przykładem tu są stadiony w Polsce. Stadiony piłkarskie. Gdzie zaczyna się od okrzyków o charakterze antysemickim, o charakterze rasistowskim. Czasem są to flagi z symboliką rasistowską, co też można zaliczyć do mowy nienawiści. A chwilę później okazuje się, że są rzucane banany w kierunku czarnoskórych zawodników. Niekiedy ci zawodnicy także w niższych ligach przeważnie doświadczają przemocy fizycznej. Więc bardzo często to bywa w ten sposób, że zaczyna się od okrzyku, zaczyna się od motywowania właśnie w rasistowski, faszystowski sposób, a później dochodzi do bardzo poważnych przestępstw, jakim jest przecież pobicie. I tu warto też wspomnieć o Brudatnej Księdze, to znaczy o katalogu incydentów o charakterze rasistowskim, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej i od samego początku działalności stowarzyszenia był prowadzony przez Marcina Kornaka, naszego przyjaciela i prezesa, który nagle w tym roku od nas odszedł. Marcin zawsze skrupulatnie odnotowywał incydenty o charakterze rasistowskim. Mówił, to jest nasza rola, by każdy najdrobniejszy incydent został zapisany, by nie lekceważyć najdrobniejszej mowy nienawiści, nie lekceważyć najdrobniejszych wypowiedzi o charakterze antysemickim, rasistowskim czy faszystowskim. Bo to od wypowiedzi zaczynają się bardzo poważne przestępstwa i w tejże Brunatnej Księdze Marcin odnotował ponad 50 incydentów morderstw, gdzie ofiarą była osoba, która nie pasowała do tego faszystowskiego wzorca czy rasistowskiego wzorca białego, dumnego Polaka. Miała, nie wiem, antyrasistowską koszulkę, długie włosy albo inny kolor skóry niż biały, tak? My przestępstwa z nienawiści, także bardzo poważne, takie jak morderstwa, odnotowujemy w Polsce.
No dobrze, panowie, czyli tak... Ten związek przyczynowo-skutkowy my intuicyjnie i tak wyczuwamy.
Oczywiście.
Dla nas jest oczywisty, ale też no, nie każdy, kto się posługuje mową nienawiści, świadomie czy nieświadomie, od razu mu przechodzi do czynów. Na szczęście, no bo wtedy to myśmy zdecydowanie o innych liczbach ofiar mówili zapewne. Czy mowa nienawiści dla was jest tylko i wyłącznie domeną tej skrajnej prawicy? Czy to nie jest tak, że po lewej stronie no też się uaktywniają czasem takie zdania, takie sformułowania, no, których nie chcielibyśmy w przestrzeni publicznej, bo ja wyczuwam jeszcze inne dyskusje, że bardzo często ludzie, którzy się różnią, ale nie chcą się posługiwać mową nienawiści, są po obu stronach. I oni się gdzieś tam czasem spotykają. Nawet jak na moim profilu, to mi przyjemnie, tylko i wyłącznie, ale mam takie wrażenie, że oni też widzą w tym problem, ale też pokazują nie tylko ta skrajna prawica, czyli w ogóle nie tylko prawica, to jest źródło mowy nienawiści. Czy dostrzegacie i w tym problem?
Czy to na pewno można powiedzieć bez cienia wątpliwości, że mowa nienawiści, czy też sama nienawiść, ona nie ma przynależności partyjnej, ona nie jest ani prawicowa, ani lewicowa i to, jak często i z jakich źródeł dociera do nas mowa nienawiści, to jest inna kwestia, ale jakby główną kwestią jest to, że nienawiść występuje, można tak powiedzieć, ponad podziałami, tak? To znaczy tak samo jak na lewicy możemy często, można powiedzieć, że istnieje takie zjawisko jak chrystianofobia na przykład. To też zostało ujęte w jednym z dokumentów Rady Europy. Więc to nie jest tylko to i to też warto zaznaczyć, że mowa nienawiści nie dotyka tylko i wyłącznie mniejszości. Mowa nienawiści często też może dotykać większości, chociażby tak jak w przypadku chrześcijan w niektórych sytuacjach, albo to, co jest jeszcze wyraźniejsze, kobiet. Kobiety są przecież większością.
No tak. Czyli to nie tylko tak, że tak zwana kultura większościowa dyskryminuje kulturę mniejszościową, to też w drugą stronę przepływa. Skrajne jakieś odłamy są w każdym ugrupowaniu, w każdym światopoglądzie i na takiej mapie byśmy pewnie mogli wskazać jedno i drugie. Czy ten dzień 22 lipca to jest szczęśliwie według Was wybrana data? No bo u nas 22 lipca w moim pokoleniu to ma troszeczkę inną konotację. Czy to się nie nakłada akurat na taki dzień, że ktoś powie, oho, lewacy wymyślili sobie święto, żeby znowu 22 lipca istniał w przestrzeni publicznej.
Ja muszę to jakby zdecydowanie zaprotestować, to znaczy i też trochę nawiązuję do poprzedniego pytania. Nie upolityczniajmy przeciwdziałania rasizmowi, faszyzmowi czy nietolerancji, tak? Mówimy tutaj wspólnym głosem, że jesteśmy przeciwko nienawiści.
Ale ja sobie tak zacytowałem ewentualną mowę nienawiści w tej sprawie.
Jasne, ale ja tak trochę też wracam do poprzedniego pytania, tak? To, bo jakby wydaje mi się, że nie powinniśmy mówić o tym, że to jest, nie wiem, że obchodzimy to w środowisku, nie wiem, bardziej czy mniej lewicowym, czy to absolutnie nie na tym polega problem. Doszło do tragedii na wyspie Utoya, gdzie faszystowsko umotywowany terrorysta zabijał bestialsko ludzi. My się dzisiaj spotykamy dlatego, żeby o tym pamiętać, że w społeczeństwie demokratycznym nie udało nam się temu zapobiec. Że nadal jako społeczeństwo demokratyczne, także mówię w polskie społeczeństwo demokratyczne, jesteśmy za słabi, by eliminować z dyskursu publicznego ludzi o poglądach skrajnych i niebezpiecznych. Niezależnie z jakiej są opcji politycznej. Nienawiść nie ma poglądów politycznych. Nienawiść jest, może każdy propagować nienawiść, niezależnie od tego, z jakiej opcji pochodzi. My bardzo często, jako Stowarzyszenie Nigdy Więcej, nam jest zarzucana jakaś tam przynależność, sympatie polityczne. Bzdura. I prawdę mówiąc się z tego śmiejemy, bo na każdej ulotce informacyjnej, na każdej stronie informacyjnej mamy napisane, że jesteśmy stowarzyszeniem apolitycznym. Dlaczego? Ponieważ my występujemy w obronie podstawowych praw człowieka. I o tym dzisiaj rozmawiamy. Tak? To znaczy, jeżeli ktoś obraża drugą osobę w sposób rasistowski, używa argumentów faszystowskich po II wojnie światowej, tak tragicznym wydarzeniu w historii także Polski. Jeżeli ktoś propaguje treści związane, nie wiem, na przykład z symboliką krzyża celtyckiego, krzyża White Power i tłumaczy to, że jest to, nie wiem, symbol patriotyczny, kiedy to jest symbol White Power, krzyż symbol rasistowski.
To też stary indyjski, prawda? Motyw, prawda?
W różny sposób jakby
no to
tego
nawet
typu...
prokuratorzy wiedzą w naszym kraju przecież.
No niestety, tak. Niestety mam wrażenie, że chodziliśmy do innej szkoły i mieliśmy inne podręczniki do historii, prawda? Tak aż się, prawda? To się czyta, o tym się słyszy z takim zażenowaniem. No jak w kraju tak tragicznie doświadczonym przez nazizm ktoś może wydać taki wyrok, że swastyka jest symbolem szczęścia. No a jednak prokurator w Polsce coś takiego kiedyś uczynił. Więc jakby musimy patrzeć na ten problem nienawiści czy propagowania treści rasistowskich, faszystowskich ponad podziałami politycznymi, bo inaczej tak naprawdę jakby utkwimy w tym polskim bagienku i tej wojnie polsko-polskiej, tak jak to często jest określane. Chciałbym być dobrze zrozumiany, to znaczy chodzi mi o to, że rasizm, faszyzm, dyskryminacja to jest zło, z którym tak naprawdę każdy z nas ma obowiązek walczyć, niezależnie od sympatii politycznych. Sympatie polityczne są zupełnie nieważne. Rasizm, teorie rasowe wyrażane przez ideologię nazizmu doprowadziły do zagłady. Przecież podczas II wojny światowej...
Przemysłową,
dokładnie. To, co robił Breivik, jest w pewnym sensie tego kontynuacją. Dzisiaj podczas pikiety na metrze Centrum miałem okazję powiedzieć parę słów do osób tam zgromadzonych i mówiłem, że Stowarzyszenie Nigdy Więcej w swojej nazwie odwołuje się do czasów II wojny światowej, do zagłady. ale przecież to, co robił Breivik, to robił to dokładnie z takim samym wyrachowaniem. I robił to w społeczeństwie demokratycznym. Robił to, strzelał do ludzi, którzy chcieli być zaangażowani politycznie, którzy chcieli działać dla swojego kraju, chcieli robić coś dobrego. I nagle się okazało, że jeden taki właśnie nie szaleniec, tylko ideologicznie umotywowany zabójca potrafi jakby przypomnieć nam w tak brutalny sposób o czasach II wojny światowej.
No tak, tak. A propos tej pracy, no to on ją chciał odczytać przed sądem. Jak się okazało, że sąd się na to nie zgodził,
tak.
No to było największe rozczarowanie chyba jego, bo on wyobrażał sobie, jaką to mowę wygłosi w obronie swoich poglądów, czy propagując swoje poglądy. Tak. No ale wróćmy jeszcze do 22 lipca. Ta koincydencja, no będzie wisiała, panowie.
No ale to tylko z jednej strony, bo z drugiej strony w tą samą datę, tak też dzisiaj, równolegle z tym wiecem, który miał dzisiaj miejsce na patelni, był Marsz Pamięci z okazji 72. rocznicy likwidacji getta warszawskiego. Więc myślę, że ta...
Super, że o tym wspomniałeś.
Że ta data jest kluczowa z tych dwóch względów i reszta absolutnie moim zdaniem się nie liczy. To znaczy z jednej strony mamy coś, co miało miejsce w przeszłości, takie ludobójstwo, tak, na przemysłową skalę i to, co tak naprawdę całkiem niedawno. I też tutaj była poruszona ta kwestia odmowy nienawiści do tych poważnych przestępstw i tak mówimy, że to jest tak na... Tak nam się wydaje, że tak to jest. Otóż powstała praca, ja teraz nie pamiętam kogo, znaczy nazwiska teraz sobie nie przypomnę, ale praca przedstawia pewien schemat, który zaczyna się od właśnie mowy nienawiści i prowadzi przez 8 kroków, gdzie ostatnim krokiem jest ludobójstwo. Więc od mowy nienawiści przez... Teraz nie przypomnę sobie wszystkich, przez dehumanizację, czyli mówimy, że my jesteśmy ludźmi, a wy już nie jesteście, albo my jesteśmy Polakami, a dla was nie ma tutaj miejsca, przez pewną organizację, przez to, że się skupiamy wokół siebie i izolujemy inne grupy, co się wywodzi też z tego poczucia takiej nienawiści, czego podstawą jest mowa nienawiści, to z czego też często sobie nie zdajemy sprawy, to te wszystkie stopnie prowadzą do tego, że ostatecznie państwo, czy aparaty władzy, czy jakkolwiek byśmy tego nie ujęli, tracą absolutnie kontrolę i dochodzi do najgorszego. Jeszcze może być gorzej, że te aparaty władzy biorą udział w tym najgorszym.
Proszę państwa, przypomnę dzisiaj, no już właściwie to możemy powiedzieć, że jest, a będzie oficjalnie pewnie niebawem, Europejski Dzień Ofiar Przestępstw z nienawiści, prawda?
I państwo mogą nam pomóc, podpisując petycję.
No tak, właśnie tego zdania szukałem w tych materiałach, które przede mną. Tu Jakub Niewiadomski, członek zespołu kampanii Rady Europy bez nienawiści, to uczynił. Przypomnę, że również Jacek Purski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej w studiu. Ja chciałbym, żebyśmy parę takich rzeczy prześledzili. Czy to jest mowa nienawiści, czy nie? No, na przykład... nie wiem, knajpka, która się nazywa Tel Awiw. No i są tam napisy, które na przykład syjonizm zrównują z rasizmem, prawda? Ale generalnie ten protest teraz jest nie tyle antyżydowski, ile antyizraelski. Tak jest określany przez tych, którzy w tym procesie biorą udział. Ale to też jest mowa nienawiści?
Zdecydowanie możemy tutaj mówić o mowie nienawiści, ponieważ... No to jest długi i skomplikowany temat tak naprawdę i moglibyśmy długo na ten temat rozmawiać, ale tak gdy pierwszy raz usłyszałem o tym napisie na knajpce Tel Awiw, to się tak zastanowiłem, co ta knajpka ma wspólnego z Gazą, z konfliktem, z państwem Izrael. Ci ludzie się tam tak nazwali, sprzedają dobre wegetariańskie jedzenie, a następnego dnia musieli wielkie polityczne deklaracje składać, że tak naprawdę solidaryzują się z ofiarami po jednej i drugiej stronie konfliktu. I wydaje mi się, że to oddaje sedno sprawy. To znaczy możemy naprawdę dużo mówić na temat wojny, na temat polityki państwa Izrael, na temat terroryzmu i tak dalej, i tak dalej. Powiem szczerze i bardzo osobiście, dla mnie to jest tragedia ludzi. I na to w ten sposób chcę patrzeć. Ludzi, którzy cierpią po jednej i po drugiej stronie I to jest tragedia. Natomiast w przypadku tej politycznej deklaracji, czy mowy nienawiści po prostu w postaci napisu na murze knajpy Tel Awiw, no tu mamy do czynienia z takim po prostu bezsensownym aktem wandalizmu, który jest podszyty nienawiścią.
O ileś razy się zresztą wydarzyło, więcej niż jeden raz.
To prawda.
Te napisy. No a na przykład to co już na Mokotowie można zaobserwować, taka kampania przeciwko edukatorom seksualnym, bo tak to odbieram, że to edukatorzy seksualni są zaatakowani. A historia z Poznania, no jest taki pomysł nawet specjalnej ustawy w Sejmie, która by edukację seksualną zrównała z propagowaniem pedofilii. To też mowa nienawiści?
Znaczy te plakaty, o których mówimy, które krzyczą do nas stop pedofilii, jeżeli słyszymy stop pedofilii, to automatycznie się zgadzamy, prawda? Ale jeżeli wejdziemy głębiej w ten plakat, zobaczymy dwóch uczestników Parady Równości niosących tęczową flagę, zobaczymy, że w tym momencie zostaje zrównany homoseksualizm, czyli coś absolutnie normalnego, coś, co po prostu należy zaakceptować w drugiej osobie, to zostaje zrównane z pedofilią, co jest absolutnie rzeczą naganną i to w tym właśnie przejawia się ta mowa nienawiści, to znaczy naszych oponentów w cudzysłowie chcemy sprowadzić ich rolę do kryminalistów, do ludzi, którymi należy, tak, którymi pogardzamy na przykład, którzy są społecznie pogardzani. I to jakby to jest cała sprawa z tym tak zwaną ideologią gender, która się też przewija w tym plakacie. Znaczy to jest absolutne pomieszanie z poplątaniem bardzo różnych spraw, które niekoniecznie mają cokolwiek ze sobą wspólnego. Czego boją się organizatorzy, czego boją się inicjatorzy tych plakatów, jeśli chodzi o edukatorów seksualnych, tego ja nie wiem. Bo wszystkie historie, które słyszałem z tym związane, które szły z ich strony, były absolutnie wyssane z palca. Więc ja myślę, że tu jest znowu ten kluczowy moment, że w pewien sposób chcemy, czy inicjatorzy...
Zdehumanizować
naszego oponenta, czyli tego, kto nam się nie podoba. Czyli to jest kolejny z tych kroków, o których mówiliśmy, tak? I nie wiadomo, jakie by były skutki, jeżeli by to miało społeczne uznanie, jakie by miały skutki dla mniejszości nieheteroseksualnych, jakie by miały skutki dla tych Bogu ducha winnych edukatorów seksualnych.
No dobrze, a sytuacja następująca. No skądinąd wiadomo, że to naziści po wojnie musieli zająć się kwestią używanego języka. No bo wiadomo, że po obozach koncentracyjnych, no to na przykład mówienie o tym, że nasza rasa ma jakąś wyższość, no to już nie spotkałoby się z akceptacją w ogromnej większości społeczeństw w Europie. No ale taki szwedzki nazista był jeden, który wymyślił, że nie będziemy mówili o obronie na przykład naszej rasy, tylko o obronie naszej kultury.
No, to jest zjawisko bardzo znane i to można wpisać jako taką, rozumieć to jako bardzo przemyślaną strategię ugrupowań czy środowisk skrajnych właśnie rasistowskich czy neonazistowskich. To mi przypomina o takim ruchu, który jest określany jako autonomiczni nacjonaliści. Ruch, który powstał w Niemczech, kiedy to niemieccy neonaziści stwierdzili, nasz wizerunek wytatuowanych łysych gości w kurtkach typu flayers z pałką baseballową się słabo sprzedaje medialnie. Trzeba coś z tym zrobić. I oni wymyślili taki ruch autonomicznych nacjonalistów. I ja pamiętam, że parę lat temu, gdy byłem na różnych konferencjach, słuchałem o autonomicznych nacjonalistach jako ludziach, którzy właśnie o takiej nowej twarzy najbardziej skrajnych środowisk rasistowskich, neonazistowskich w Niemczech. I nagle mija kilka lat, jadę metrem w Warszawie i czytam sobie na tych tablicach informacyjnych taką oto informację, że dzisiaj odbędzie się w Warszawie demonstracja autonomicznych nacjonalistów. I szczerze mówiąc, złapałem się za głowę i myślę sobie, Boże, jakich czasów dożyliśmy, bo dziennikarz pisząc to tak naprawdę nie wiedział, skąd bierze się cała ta nowa otoczka wokół autonomicznych nacjonalistów, skąd bierze się w ogóle ten ruch, tak? I bardzo często teraz się zdarza, że na przykład na stadionach młodzi ludzie trafiają do środowiska autonomicznych nacjonalistów, nie mając tak naprawdę świadomości tego, że nie mają do czynienia z jakimiś środowiskami patriotycznymi, narodowymi, czy coś w tym stylu. Nie, to jest to nowa strategia środowisk neonazistowskich do tego, by trochę zmiękczyć swoją twarz, pokazać się jako mili, kulturalni ludzie, którzy mówią o wielkiej Polsce, o postawie patriotycznej i tak dalej, i tak dalej.
Z dziećmi chodzą na demonstracje.
Tak jest, a tak naprawdę tuż za nimi stoją symbole rasistowskie, jak wspomniany na przykład krzyż celtycki, który się często przedstawia jako symbol patriotyczny, a tak naprawdę jest to symbol rasistowski, najbardziej znany symbol rasistowski na całym świecie. I tego typu retorykę się próbuje ludziom troszeczkę, na przykład wykorzystując atmosferę stadionową, troszeczkę zmiękczyć, sprzedać w bardziej ładnym opakowaniu i po prostu zarażać tym, o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy, czyli zarażać nienawiścią.
No, ale może być tak, że ktoś no chociażby i pod adresem tych edukatorów seksualnych, no pod adresem innych grup, nie wiem, czy będzie obyczajowo czuł się zagrożony, czy politycznie, no to będzie mówił, że on broni swojej kultury de facto. On będzie rozumiał pod tym określeniem coś innego niż ten nazista, który wymyślił taki zabieg, żeby nie mówić o naszej rasie, tylko o naszej kulturze.
No ale to też jest kwestia, jakiego rodzaju argumentów używamy, to znaczy już trochę abstrahując od kwestii języka, czyli tego, na jakim poziomie kultury językowej jesteśmy, to też jest kwestia argumentów, to znaczy chociażby w przypadku, tu już wspominamy o tych plakatach stop z pedofilią, tak? To znaczy w momencie, kiedy organizatorzy, inicjatorzy tych plakatów zostają zderzeni z rzeczowymi argumentami, to znaczy pokazaniem statystyk, wyników badań naukowych, które pokazują, że orientacja seksualna nie ma wpływu na bycie czy też nie pedofilem, to w tym momencie jest absolutna takie zwrócenie się w taką absolutną emocjonalną wypowiedź, która nie ma nic wspólnego z rzeczową argumentacją, no tylko tak, z takim bełkotem, że my tutaj bronimy swojego i po prostu mamy rację.
Orientacja jest czymś bardzo fundamentalnym. Orientacja seksualna, pedofilia jest preferencją, nie orientacją.
To też jest chorobą, co warto zaznaczyć. Czym orientacja seksualna nie jest?
To też jeszcze musimy rozróżnić. Czyn pedofilski, czy pedofilia, bo to bardzo często czyn pedofilski to niekoniecznie musi oznaczać, że ktoś jest pedofilem. Ale to zostawmy, bo ale jak ktoś chce więcej na ten temat, no to przypomnę dzisiaj, wtorek, więc po 22:00 Depko Iwana do seksie. Ale ja się właśnie przy okazji takiej audycji dowiedziałem, co jest orientacją, co jest preferencją po prostu. Czyli co jest na tym podstawowym poziomie ludzkiego ja, a co jest jakimś właśnie wynaturzeniem. Ale to zostawmy. Jak się orientować na przykład w dyskusjach, które toczymy na portalach społecznościowych, na forach internetowych? Czy to jest tak, że musimy kogoś prostować?
To jest bardzo ciekawy temat tak naprawdę.
Jak powinniśmy reagować, kiedy ktoś wchodzi z taką mową nienawiści? No zawsze można, nie wiem jak to jest na moim profilu, usunąć, do widzenia i tyle. Ale jakie zachowania są dobre według was?
Trochę się śmieję, bo rozmawialiśmy o Strefie Gazy, trochę o pedofilii, a teraz przechodzimy do internetu.
No i tam się to szerzy najbardziej.
Nie, jasne, tylko że
bardziej każdy, niż na murach.
Tak, zgadza się. Myślę sobie, że temat internetu jest po prostu piekielnie olbrzymi, bo tam niestety mamy do czynienia z promowaniem treści rasistowskich czy po prostu nienawistnych na olbrzymią skalę. To znaczy wystarczy poczytać komentarze pod niektórymi artykułami. Mówiliśmy wcześniej o komentarzach pod artykułami także zapraszającymi na pikietę tą dzisiejszą, o której wcześniej wspominaliśmy, tak? Czy pojawiają się komentarze nienawistne nawet w takiej jednoznacznej sprawie. Oczywiście należy reagować. Oczywiście no należy macie reagować, każdy może
reagować. Zestaw zachowań do podpowiedzenia jako dobra praktyka. Może
tak,
macie.
Oczywiście teraz się odezwą wszyscy ci, którzy mówią, będą mówili o wolności słowa, tylko jakby jej granicach. Ja zawsze sobie przypominam taką wypowiedź konferencyjną, którą kiedyś gdzieś tam udało mi się usłyszeć na jakimś spotkaniu. My często się zastanawiamy, gdzie są granice wolności słowa i gdzie zaczyna się mowa nienawiści. Natomiast powinniśmy czasem się zastanowić nad tym, że ci, którzy propagują mowę nienawiści, tak naprawdę oni się nie zastanawiają nad jej granicami. Tak?
Nawet
oni
czy nie to jest mowa nienawiści się nie zastanawiają.
Zgadza się, co trochę ustawia nas, jako tych, którzy walczą z mową nienawiści, na przegranej pozycji. Tak? No bo mamy do czynienia z przeciwnikiem, który z pełnym wyrachowaniem propaguje najbardziej radykalne treści i po prostu propaguje swoją ideologię. Więc odpowiadając na pana pytanie, ja uważam, że trzeba reagować, nawet usuwając treści rasistowskie, bo jako społeczeństwo demokratyczne po prostu na pewne rzeczy się nie powinniśmy zgadzać. Znaczy, nie zgadzamy się na gloryfikowanie seryjnych morderców w sieci. Dlaczego zgadzamy się na to, że polityk gloryfikuje Adolfa Hitlera, tak? W debacie publicznej. Znamy kilku takich polityków. Nawet
ostatnio jest bardzo głośny. No,
no właśnie. I jakby mówmy wprost. To się nie mieści w debacie publicznej cywilizowanego, demokratycznego państwa. I to nie jest zamykanie komuś ust. To jest dbanie o to, żeby taka historia jak w Norwegii się nie powtórzyła w Polsce. Po prostu. Bo to, o czym zaczynaliśmy mówić, o czym mówiliśmy wcześniej, znaczy od mowy nienawiści, od takiego relatywizowania Holokaustu, zbrodni, ludobójstwa, to się od tego zaczyna. Później ludzie czują przyzwolenie, że można tak mówić. Tak? Hitler miał rację. Tak? Tego typu treści są po prostu dostępne w internecie, one są dość często propagowane. Przypominam też, że Polska nie ratyfikowała wciąż konwencji i protokołu o walce z rasizmem w cyberprzestrzeni. To jest bardzo istotne, jakby jako kraj podpisaliśmy to w 2003 roku, ale nadal nie ratyfikowaliśmy. Dlatego też może warto wspomnieć, że na stronach Stowarzyszenia Nigdy Więcej nadal można podpisać petycję w tej sprawie, którą to będziemy te podpisy jak najszerzej reklamowali także podczas zbliżającego się przystanku Woodstock, gdzie chcemy też zbierać podpisy pod tą petycją, mówić głośno o tym, że problem nienawiści, problem rasizmu, faszyzmu w internecie to jest coś, co tak naprawdę nam realnie zagraża, bo to jest ta pierwsza mowa nienawiści, a na czyny niestety nie trzeba długo czekać.
Tak, no ja nawet sięgnąłem do swojej poczty i znalazłem zaproszenie na takie warsztaty dla dziennikarzy, które dotyczyły właśnie mowy nienawiści. Bardzo takim istotnym elementem była w ogóle taka umiejętność rozpoznawania mowy nienawiści. Rozpoznawania.
Tak, to jest bardzo ciekawa
ale
sprawa.
Ale ponieważ to do dziennikarzy skierowane, to w Muzeum Historii Żydów Polskich swego czasu się nie tak dawno odbyła taka konferencja, ale to mnie zastanowiło, bo od razu człowiek zaczyna do siebie dostosowywać różne sytuacje. A czy ja nie powtarzam jakichś figur słownych, retorycznych, które mogą przenosić, bo to jest trochę na zasadzie nosicielstwa, prawda?
Zgadza się. Oczywiście my coraz częściej zwracamy uwagę na to, by nie propagować nienawiści, by nie używać mowy nienawiści w takim w debacie publicznej, na przykład prowadząc wywiad, tak? Mhm. Natomiast ważnym jest też elementem, by nie używać sformułowań nacechowanych nacechowanych dyskryminacją, tak? To znaczy bardzo często, niestety w Polsce cały czas to się słyszy i powiem szczerze, że mnie to piekielnie boli osobiście, taką mowę, której sobie nie zdajemy sprawy, że ona tak naprawdę już dyskryminuje. Takie określenia typu ocyganić, prawda? To funkcjonuje w Polsce, nie bądź takim Żydem. Prawda?
A to ja panu Fredrę zacytuję. Co to jest? Żyd jaśnie, panie, lecz w literę go przerobię. No niestety, to w języku jest.
Zgadza się, ale to jest cały czas obecne. Tak. Mhm. To jest niestety cały czas obecne w takiej potocznej mowie. My na to nie zwracamy uwagi. Jak w Polsce się mówi o obywatelu Federacji Rosyjskiej?
No ruski.
Albo Rusek, prawda? Dlaczego to nie jest Rosjanin? Ja się zastanawiam.
Jeszcze
dlaczego
ostatnio
to nie jest...
Moskal odżył.
Tak. Dlaczego to jakby my z tym nie walczymy. Czy my chcemy być Polaczkami, czy chcemy zaraz nie woli...
i Ruscy.
No. Ale, tym, że... no, ale to jest ciekawe, że my.
Ale po rosyjsku
patrzymy...
by było, ty ruski daje ruski.
No tak.
Tak samo w czeskim by było.
Ale to jest słowo Rosjanin, prawda?
Jest. W naszym języku jest słowo Rosjanin.
Jest słowo Rosjanin. I my na to po prostu nie zwracamy uwagi, że bardzo często dyskryminujemy już w takiej potocznej mowie, w takim zwyczajnym języku. No nie wiem, mówiąc właśnie na przykład o cyganie, czy to jest świetny przykład, tak?
Mhm. Tu też się zastanawiam, bo no, ten temat jest nam bliski. My tymi Romami to już się od paru lat zajmujemy w specjalnych audycjach. No jest na przykład takie badanie jeszcze z połowy tamtej dekady, które pokazywało, że używanie słowa Rom, Romowie zamiast Cygan, Cyganie, no powodowało, że w połowie tamtej dekady, że Rom jest postrzegany trochę lepiej. Że jak mówimy o Romach, to jest mniej niechęci, mniej takich wrogich postaw.
Ale to dlatego, że w języku polskim funkcjonuje właśnie
no tak, tylko,
nie
że teraz,
cygań.
Ale teraz, bo to każdy kij ma dwa końce. Razem z rozstaniem się z cyganami,
będzie, tak,
to się jeszcze rozstaliśmy z cygańską miłością, cygańską wolnością, cygańską muzyką, cygańską miłością i wieloma innymi dobrymi.
Znam bardzo wielu Romów, którzy mówią o sobie, że są cyganami.
Tak, tak.
I nie ma
zawsze
w tym
najlepiej
nic...
zapytać.
Natomiast faktem jest, że jednak słowo ocyganić ma pejoratywny charakter, tak? Ma pejoratywne
ale
znaczenie.
Ale co gorsza, to niestety te badania powtórzone nie tak dawno, no okazuje się, że ta niechęć i przy słowie cygan, i przy słowie Rom zaczyna być mniej więcej taka sama. To znaczy do tego słowa Rom zaczynamy tą niechęć doklejać niejako z biegiem lat i to nie
to
jest.
To ciekawe bardzo.
I to nie jest niestety, ja powiem panom, gdzie znaleźć na poważne
ale to uczelni. bardzo ciekawa sprawa, ale rzeczywiście jakby tych sformułowań w języku polskim jest po prostu piekielnie dużo, które dyskryminują i to jest bardzo często, tak jak nie wiem, prowadzę warsztaty w ramach działalności Stowarzyszenia Nigdy Więcej, na przykład dla różnych grup zawodowych, dla nauczycieli, dla policjantów i bardzo często się pytam, jakie są stereotypy na temat Niemców, na temat Rosjan. Jakie są stereotypy na temat Romów? I bardzo chętnie zawsze my mówimy, jakie to są stereotypy, a później się pytam, a jakie są stereotypy na temat Polaków, na temat policjantów, na temat nauczycieli. I nagle się okazuje, że ten stereotyp, to mylne, sztywne generalizowanie jest tak bliskie nam, gdy mówimy o kimś obcym, a nigdy nie chcemy być w ten sposób postrzegani. A to już od tego zaczyna się postrzeganie świata i postrzeganie tego właśnie w kategoriach my, oni, ci obcy.
No tak, Romów kompletnie nie rozumiemy. To jest naprawdę zupełnie niezrozumiała społeczność dla Polaków, którzy się nie interesują regułami, które na przykład ustalają, jak żyje Rom, jakimi wartościami, a jednak wartościami się posługuje. To jest tak jak wyprawa do Amazonii, żeby poznać
ale
inne
plemię.
Ale
to jest podstawa uprzedzeń i dalej idąc stereotypów i rasizmu. Tak? Znaczy, bardzo często my właśnie przez to, że nie znamy tej innej, tej mniejszości, tych innych, tych teoretycznie obcych, tak, mówię w cudzysłowie, to tak naprawdę nabywamy właśnie stereotypy, uprzedzenia i później w ten sposób patrzymy na świat. To jest początek do zjawiska dyskryminacji. Czyli kluczem do rozwiązania problemu jest tak naprawdę poznanie tego innego.
No tak, bo my się często zastanawiamy, jak walczyć już z tą istniejącą dyskryminacją, czy też z istniejącą nienawiścią, ale zapominamy o tym, że tak naprawdę walcząc ze skutkami możemy tylko hydrze odcinać głowę, one nadal będą wyrastać.
Zgadza się.
I musimy dotrzeć do sedna problemu, a sednem problemu jest edukacja i to, co się dzieje w czasie naszych najmłodszych lat. To znaczy ze wspomnianymi Romami, teraz od 2 sierpnia będzie w Auschwitz upamiętnienie Zagłady Romskiej.
Tak, bo to jest dzień Zagłady Romów, kiedy to się nazywało Zigeuner Lager.
Tak, dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, bo to jest, bo my o tym nie wiemy i nawet szczerze mówiąc nie zawsze chcemy słuchać. To znaczy dla nas Holokaust są Żydzi i dla nas sprawa jest zamknięta. I ja tylko powiem, że ja na przykład pamiętam, ja zawsze byłem zafascynowany historią, zwłaszcza w latach licealnych i tak dalej, i ja muszę przyznać, że na żadnej z lekcji historii nigdy nie usłyszałem o zagładzie Romów. Nie ma tematu, bo to też jest często niewygodny temat.
No tak, to też przydałoby się zwłaszcza tym chodzącym do szkoły, co ciągle jest rzadkie niestety Romom, żeby była jakaś lekcja, gdzie by się i ci Polacy nie Romowie dowiedzieli, jaka jest historia tego narodu, a jest inaczej, tej mniejszości etnicznej, bo tak funkcjonują.
Ja
Romowie
zawsze
w Polsce,
się śmieję.
Zrobiłoby to niewyobrażalnie wręcz dobrze dla ich funkcjonowania w takiej społeczności.
To jest kwestia woli poznania, zapoznania się z różnorodnością, z wielokulturowością, tak?
Panowie, a jeszcze tak na koniec to, co dzisiaj na patelni się odbyło. A był ktoś, kto przeciwko wam protestował?
No nie było specjalnie protestów takich zorganizowanych, czy jakiejś grupy, która by przyszła i robiła kontrmanifestację, tak to nazwijmy. Znaczy, też wydaje mi się, że to też nie jest okazja do tego i tak jak rozmawialiśmy wcześniej z Jackiem, że może niekoniecznie nawet te najbardziej radykalne grupy byłyby w stanie się podpisać pod kontrmanifestacją wobec tak olbrzymiej tragedii, której nie da się zanegować, która miała miejsce. Oczywiście były jednostki, które bardzo chciały nam poprzeszkadzać ze względu na to, że chociażby była charakterystyczna osoba, jaką jest posłanka Anna Grodzka, która się wielu osobom nie podobała i musieli wyrazić swój sprzeciw w sposób dość ordynarny momentami, ale na szczęście dość szybko zostali jakoś tam odgrodzeni od nas. Więc myślę, że...
Policja zadziałała
z pewnym opóźnieniem, muszę przyznać. To była jakaś kwestia techniczna, natomiast ostatecznie wszystko dobrze się złożyło. Ja tylko jeszcze chciałem na pół sekundy wrócić do tej kwestii edukacji. To znaczy my jako kampania z jednej strony staramy się przeciwdziałać tej mowie nienawiści i właśnie tak z tymi komentarzami na Facebooku i tak dalej. Natomiast z drugiej strony bardzo duży nacisk kładziemy we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej właśnie na edukację tych najmłodszych. I tutaj kolejną zrobię taką małą reklamę, znaczy od 25 do 27 lipca będziemy prowadzić warsztaty związane właśnie z mową nienawiści, z dyskryminacją, z prawami człowieka. Razem z Darkiem Paczkowskim z Fundacji Klamra, który warszawiakom może być znany z murali z Markiem Edelmanem. Więc jeśli tylko jest wola w narodzie, zapraszamy.
Był nie tak dawno, chociaż o innym zupełnie muralu opowiadał.
Tak, więc jeżeli jest wola w narodzie, to 25 do 27 lipca serdecznie zapraszamy. Wszystkie informacje na naszej stronie, a potem już na sam koniec warsztatów będziemy z nim piękny mural tworzyć, więc tym lepiej dla, nie dość, że uciecha intelektualna, to jeszcze estetyczna.
I to nie opodal, bo tutaj na rondzie Sedlaczka, tak?
Dokładnie, na rondzie Sedlaczka.
No to będzie po sąsiedzku, to bardzo miło. No dobrze, proszę Państwa, 22 lipca, to proszę nie kojarzyć tam, że PKWN, te wszystkie rzeczy, bardziej z tym, że to Europejski Dzień Ofiar Przestępstw z Nienawiści, no bo to też smutna rocznica tego, co się wydarzyło 3 lata temu. Ja celowo nazwiska nie używam odnośnie tego jegomościa, który zrobił to, co zrobił na wyspie Utoja. Tak sobie kiedyś obiecałem, konsekwentnie się tego trzymam. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Chociaż niestety czyn. Będziemy jeszcze długo. Jacek Purski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej.
Dziękuję bardzo.
Jakub Niewiadomski, zespół kampanii Rady Europy Bez Nienawiści.
Dziękuję.
Dziękuję również.